Jest 9:33, porozmawiamy dzisiaj o gospodarce morskiej, a gośćmi w audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk są dzisiaj Wojciech Kodłubański, Krajowa Izba Gospodarcza i Mateusz Kowalewski, serwis specjalistyczny gospodarka morska.pl. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Informacja trochę plotkarska, ale bardzo ciekawa. Rafael Nadal, znany sportowiec, ikona sportu, dołączył do grona właścicieli katamaranów Sunrefi Yachts, czyli tutaj polski, nasz polski produkt, ale nie chodzi o tą jednostkową transakcję, bo jak się czyta opis tego jachtu, to może robić wrażenie. Natomiast jesteśmy potęgą jachtową, budujemy według niektórych źródeł, bo to różnie się podaje, jesteśmy 4. albo 5. krajem, jeżeli chodzi o produkcję jachtów. Potrafimy bardzo dobrze dopasować do oczekiwań odbiorców. Też widać to było na targach, które mieliśmy w Gdyni, wiatr i woda, jak to pięknie ta branża funkcjonuje. Ja tutaj polecam naszym słuchaczom rozmowę, która jest na stronie radiogdańsk.pl. Rozmowa z panią Alicją Kotlarek, która projektuje największy jacht na świecie w tej chwili. Tą rozmowę znajdziecie państwo na radiogdańsk.pl, więc można odsłuchać i bardzo polecam, to są bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast pytanie natury gospodarczej. Panowie, czy ta branża jachtowa, czy potencjał jej wzrostu, czy to, co można zarobić na tych jachtach, to jest rzeczywiście, to są duże pieniądze, czy jest tu potencjał wzrostu i czy rzeczywiście więcej takich jachtów, jak Rafael Nadal zamówił, uda się w Polsce wyprodukować?
Jestem przekonany, że...
Mateusz Kowalewski.
Olbrzymi potencjał wzrostu stoi przed tą branżą. Tego typu transakcje, tego typu informacje, kiedy gwiazda sportu, celebryta zakupuje jacht z polskiej, gdańskiej stoczni, na pewno świetnie PR-owo wpływają i w Polsce, i na świecie na odbiór jakby tej naszej branży jachtowej. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że jacht Sunleaf 80 zakupiony przez słynnego tenisistę, nie jest to jakaś gigantyczna jednostka, bo to jest jednostka tam, która ma w długość około 25 metrów. Koszt tam jej można szacować na, nie wiem, około 15, może więcej milionów złotych.
To wszystko zależy od wyposażenia, to wyposażenie robi wrażenie, jak się czyta opisy.
Tak, gdzieś tam w tekstach pojawiały się ceny, takiego zaokrąglenia ceny poprzednich modeli, troszeczkę mniejszych, pewnie troszeczkę gorzej wyposażonych. Pewnie i cena takiego modelu może dobić do 20 milionów złotych. Jednocześnie nie jedna znana osoba, nie jeden Krezus pewnie już kupił jachty Sunreefa. Wiele osób nie chce, by były ujawniane ich...
W ogóle sam fakt transakcji.
Sam fakt transakcji, ich personalia, żeby nie były ujawniane. Zresztą niesamowitą pracę PR-ową firma Sunreef wykonuje poprzez wieloletnie działania też charterowe. Tak? Czyli wiele osób na całym świecie mogło się przekonać o walorach tych jednostek, o standardzie ich wyposażenia poprzez to, że miały okazję ten jacht czarterować, wypożyczać na morzach i oceanach i tutaj europejskich, i azjatyckich, gdzie firma Sunreef jest naprawdę bardzo aktywna. Co 2 lata zresztą organizują świetną imprezę Pomorskie Rendezvous, gdzie nawet tutaj ludzie z Polski i załóżmy z krajów ościennych mają możliwość wejść na te jachty, usiąść na tych...
Dobrze się na nich poczuć, tak?
Dobrze się poczuć za sterem tej jednostki i tak naprawdę to jest bardzo fajna inicjatywa ze względu na to, że wszyscy mają dostęp do rzeczy, których na co dzień pewnie, które gdzieś na co dzień oglądają tylko przy kei, na przykład w Europie Zachodniej, we Francji czy we Włoszech.
A czy w skali całej gospodarki to rzeczywiście może być nie taki motor zapewne jak branża meblarska, ale czy te jachty mogą być jakąś taką polską wizytówką jeszcze bardziej? Wojciech Kodłubański.
Ja myślę, panie redaktorze, że już w tej chwili są wizytówką. Wszystko, co powiedział kolega, o tym świadczy. Natomiast pomyślałem sobie, to jest takie piękne. Robimy wreszcie coś na kształt Maserati, Bugatti, prawda, oczywiście.
Swojej branży.
Dokładnie, tak? Swojej branży. Jesteśmy absolutnie topem, tak? Jesteśmy czołówką światową. Wspaniale, że pod polską banderą, znaczy nie pod polską banderą, ale z polskiej, że tak powiem, myśli szkutniczej, te jachty wychodzą. Ja pamiętam z 10 lat temu, byliśmy parokrotnie na targach na Florydzie, tam się mówiło, że Polacy mają genialnych szkutników, ale ci szkutnicy pracowali wówczas na amerykańskich jachtach, wykańczali je tam na miejscu. Dzisiaj, prawda? Pracują w polskich firmach, w polskich stoczniach i rzeczywiście jesteśmy absolutną czołówką. Ja byłem rok temu, byliśmy z Krajową Izbą Gospodarczą na Podlasiu. Oglądaliśmy największą polską firmę w Augustowie, prawda, robiącą jachty. Szanowni Państwo, to robi wrażenie. 99% to jest eksport, prawda? Także wiadomo, że Europa i świat kupuje jachty w Polsce.
Ja przepraszam, w 2018 roku według oficjalnych danych prawie 400 milionów dolarów, euro, 400 milionów euro wartość eksportu polskich jachtów.
Dokładnie.
No to już zaczyna budzić pewien respekt, tak, jak branża jako całość.
Myślę i respekt i podziw, prawda? I pokazuje, że jesteśmy w tej branży, stajemy się rzeczywiście, jak pan powiedział, jak branża meblarska, stajemy się tak rozpoznawalni. Gdzie? I to w sferze ludzi bardzo bogatych, prawda? Ludzi, których stać na zakup tego typu sprzętu. No mówmy się, że to nie jest dla zwykłego zjadacza chleba.
No to nawet nie jest dla ludzi zamożnych, to nawet, jest dla ludzi tak, bardzo zamożnych.
Ale no na świecie, jak wiemy, jest tych milionerów, prawda, dzisiaj już mnóstwo, można powiedzieć. Miliarderów już jest tysiące. I z całą pewnością dla mnie, jako dla osoby, która pracowała wiele lat w promocji Polski, jest to wielka duma, że ktoś powie tak, ma jacht i ten jacht jest z Gdańska, z Polski.
A co musielibyśmy robić? Czy są jakieś takie zagrożenia rynkowe? Bo za każdym razem, jak jest dobrze rosnący rynek, dobrze prosperujący, to pojawia się pytanie, czy to będzie tak cały czas wzrost, czy jest jakieś ryzyko, że tej branży coś zaszkodzi, czy tak naprawdę nie ma żadnych takich dużych zagrożeń koniunkturalnych? Czy panowie widzicie takie zagrożenia?
Dla mnie ich nie ma. Oczywiście konkurencja na całym świecie nie śpi, prawda? Jeżeli ktoś stwierdza, że jest to olbrzymi rynek, stale rosnący i
to może się zaktywizować, tak?
Tak, będzie się coraz więcej sprzedawało, to tak jest jak w każdym temacie promocji, prawda? Konkurencja powie, świetny temat, wchodzimy to, zainwestujemy konkretne dziesiątki milionów, zbudujemy stocznię, ale to też się opiera na ludziach. Myślę, jednak polska myśl, prawda, projektowa, stoczniowa. Nie tylko dzisiaj jesteśmy czołówką, zawsze mieliśmy czołówkę inżynierów, prawda, po Politechnice Gdańskiej, którzy projektowali statki, dzisiaj statki najróżniejsze, o różnych napędach. W jachtach to jest to samo. Co chwila coś nowego się wchodzi. Wykończenia są wspaniałe. To jest tak, że u nas kupują szejkowie jachty na dowolne wyposażenie, o którym się nawet nam nie mówi, prawda? Bo to są, to co pan dyrektor powiedział, trudno mówić, że coś opływa w złocie, czy w innych, prawda, procesach, czy w dziełach sztuki. Z całą pewnością jest to branża, która kwitnie i która będzie rozkwitała. Ja w to wierzę.
A Mateusz Kowalewski, takie podstępne pytanie. My cały czas byliśmy przyzwyczajeni do tej wielkiej produkcji stoczniowej. Wspomina się jeszcze, że czasami 14 wodowań w Stoczni Gdańskiej w ciągu roku. No to jak duży statek spływał z pochylni, to było to widowiskowe. Natomiast no jeżeli produkujemy według tu różnych szacunków, ale około 22 tysięcy jachtów rocznie, to są tego typu szacunki. Nie widać, tu nie ma wielkich wodowań. Natomiast czy ta branża może w pewien sposób zastąpić w specjalizacjach te polskie stocznie, czy to w ogóle zupełnie osobne rynki?
Myślę, że poniekąd już zastępuje. Mamy do czynienia z produkcją stoczniową pod zlecenia jachtowe. Wiele stoczni buduje niestety w tej chwili tylko kadłuby lub częściowo wyposażone kadłuby statków, można powiedzieć, bo to już nie jachty.
Takich statków pod klucz za dużo nie ma niestety.
Tak, ale no, w ostatnich miesiącach firma GK Steelcon w Szczecinie na terenach Stoczni Szczecińskiej zbudowała 3 bardzo duże kadłuby od 70 do 80 metrów dla jachtów, dla mega jachtów już można powiedzieć, bo to już są statki, no niektóre statki handlowe mają takie
parametry.
Czyli
to są tak naprawdę przenikające się branże, tak?
Im większe jednostki, tym bardziej się przenikają, bo tak naprawdę jacht o długości, no nie wiem, od 60 metrów wzwyż, to tak naprawdę to jest statek pełnomorski, wykonany ze stali, wykonany w technologii najczęściej jednostek handlowych czy jednostek militarnych, więc jak najbardziej te branże się przenikają. Oprócz tego wiele stoczni, no mamy tu doskonały przykład, stocznia Marine Projects i stocznia Konrad, to jest jakby jedna...
To już w naszej części wybrzeża.
Tak, tu w Gdańsku, no jedna firma, która postanowiła podzielić te swoje kompetencje. I z jednej strony stoczni budują w pełni wyposażone jednostki rybackie, handlowe, bloki, kadłuby częściowo wyposażone, całe sekcje statków, roro, promów, a z drugiej strony stoczni, no w ostatnim czasie powstał 40-metrowy jacht, luksusowy, największy w pełni wyposażony jacht, który powstał w historii przemysłu jachtowego w Polsce. I ten jacht dostał światową nagrodę, został wyróżniony za swój wygląd, za swoje parametry na arenie międzynarodowej, więc no tutaj to jest jakby dowód na to, że tego typu się dzieją. Dodam też, że kilka firm zagranicznych, no mamy tutaj na przykład stocznię Damen w Gdyni, która cały czas buduje duże, kilkudziesięciometrowe, w dużym stopniu wyposażone jednostki jachtowe. Niestety nie jest to ten produkt finalny, to nie jest ten end item, tylko te jednostki później są przeholowywane do stoczni holenderskich i tam są no, wykonywane już bezpośrednio do oddania w ręce klienta.
To ja tylko jeszcze przytoczę kilka liczb. Według danych Eurostatu Polska odpowiada, tak czy jakby kreuje 60% eksportu jachtów w Unii Europejskiej. Na drugim miejscu jest Finlandia, która odpowiada, uwaga, za 9% tego eksportu. Dalej Włochy niecałe 6, Portugalia niecałe 5. Więc to pokazuje pozycję polskich firm jachtowych na światowym rynku. Natomiast ja jeszcze raz przypomnę, na stronie radiogdańsk.pl rozmowa z Alicją Kotlarek, młoda mieszkanka wywodząca się z Pomorza, która projektuje największe jachty na świecie. Warto posłuchać, Włodzimierz Raszkiewicz z nią rozmawiał. Jest to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Zmieniamy troszeczkę temat, przechodzimy do polskich portów. 7 lat wzrostu przeładunków głównych polskich portów mamy za sobą, nieprzerwany wzrost. Natomiast jest pytanie, jakie w tej chwili są zagrożenia. Taka ciekawa analiza ukazała się w serwisie gospodarkamorska.pl i tutaj z jednej strony ten optymizm przekroczony 100 milionów przeładunków, z drugiej strony coraz częściej mówimy o kłopotach i na zapleczu portów i o potrzebnych ogromnych inwestycjach w port centralny w Gdańsku czy port zewnętrzny w Gdyni. Panowie, co zrobić, żeby ten rozwój portów się gwałtownie nie zatrzymał?
Ja jestem przekonany, że do tego rozwoju niezbędne są ciągłe inwestycje. Nawet wczoraj miałem okazję być na terminalu, czy na terminalach można już powiedzieć, DCT Gdańsk. Jestem świadkiem rozwoju tej firmy od samego początku i od samego początku sukces tej firmy oparty jest o ciągłą rozbudowę, o ciągły rozwój.
Czyli nie ma roku, żeby coś się nie wydarzyło. Tak?
Nie ma roku,
a to nowe,
nie ma roku bez inwestycji,
a to nowy terminal.
Nie ma roku bez inwestycji. Te inwestycje tam tak naprawdę to jest konstans i myślę, że bez tych inwestycji albo w momencie, kiedy oni by wybudowali terminal T1 i powiedzieli sobie, dajemy sobie 5 lat spokoju,
tak?
Nie inwestujemy. To ten terminal nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz. I podobnie jest z infrastrukturą, suprastrukturą całych terenów, obszarów portowych. Bez inwestycji i bez wykorzystania tej szansy wzrostu, no może się pojawić taki moment takiego punktu, którego nie będzie można przekroczyć. Może pojawić się moment trudności z pobiciem własnych rekordów przeładunkowych.
No wyśrubowanych, powiedzmy szczerze.
W pewnym momencie wyśrubowanych. I kiedy nie przekroczymy tych takich pewnych barier poprzez kolejne inwestycje, no może się pojawić efekt jakiegoś nawet tąpnięcia, tak? Oczywiście przeładunki w portach są wynikiem sytuacji w kraju. Przeładunki w portach jakby są wymierną wzrostu gospodarczego, sytuacji ekonomicznej, ale z drugiej strony porty poprzez swoje inwestycje, poprzez swoje dalekosiężne plany, poprzez rozbudowę infrastruktury dostępowej, poprzez takie plany jak port zewnętrzny, poprzez takie plany jak port centralny w Gdańsku, no mają szansę, aby wejść na taki kolejny level i nawet w pewnym stopniu uniezależnić się od, bezpośrednio od tej sytuacji.
Od koniunktury gospodarczej w Polsce.
Bo po prostu one wejdą na inny level, będą obsługiwać już bardziej, także będą zależne od globalnej gospodarki.
A ja mam pytanie do Wojciecha Kodłubańskiego, wiele lat pracującego w Warszawie, związanego z Krajową Izbą Gospodarczą, czyli instytucją warszawską, czy ogólnopolską. Czy w Warszawie, w tych kręgach związanych z samorządem gospodarczym, jest już świadomość pozycji czy rangi i znaczenia polskich portów dla gospodarki? Miałem takie wrażenie, że jeszcze 7, 10, 12 lat temu tak mówiło się o tych portach, ale to gdzieś tam było na uboczu głównego nurtu gospodarczego. Natomiast czy to się zmieniło? Czy rzeczywiście widać, że te miliardowe inwestycje kolejowe, one są potrzebne i uzasadnione? Czy rzeczywiście jest zainteresowanie i moda na polskie porty? Czy to tylko my tutaj na Pomorzu tak się na tych portach skupiamy?
Panie redaktorze, ja zgadzam się z panem, że jeszcze 10 lat temu może kojarzyło się, czy Trójmiasto, czy Wybrzeże, kojarzyło się bardziej z wypoczynkiem.
Dwa wszyscy miesiące widzieli, wakacji, wtedy tak, mamy
wszyscy
morze,
wiedzieli,
tak?
Że są tam porty, coś się dzieje, prawda, natomiast nie docierało to, myślę, w jakiś sposób do decydentów warszawskich, że to są tak olbrzymie dochody. My od wielu lat mówiliśmy, porty dają miliardy wpływów, prawda, z ceł, z podatków,
to
wszystkiego
innego. To ja przepraszam,
innego.
Według takich uogólnionych szacunków, bo to jest bardzo trudno policzyć, w zeszłym roku przy tym rekordowym przeładunku budżet państwa zarobił na tym, oczywiście przez VAT, udział w cle i różne opłaty, około 40 miliardów złotych. Zupełnie nieprawdopodobna kwota.
Niewyobrażalne kwoty i myślę, że dopiero te kwoty przemawiają. Aczkolwiek my mówiliśmy od paru lat, że to są niesamowite dochody, że porty są bardzo dochodowe i że porty mają swoje problemy, czy będą je miały. Wybaczcie państwo, ja tylko przywołam przykład budowy, wspaniałej rozbudowy centrum Gdańska, prawda? Nowego centrum handlowego, z którego budową zarazem łączy się fakt, że jest to tunel, a polskie przepisy mówią, że przez tunel nie mogą przejeżdżać towary niebezpieczne. Otóż praktycznie nie ma pociągu kontenerowego z portu Gdynia, który by nie zawierał towaru, który jest na spisie towarów niebezpiecznych. Dzisiaj to jest wszystko, chemia, harba, cokolwiek. I zaczęła się dyskusja, no tak, jak port w Gdyni, który przynosi również takie olbrzymie dochody, ma wyprowadzić towary, skoro nie przejdzie przez Gdańsk. Zaczęła się chyba lat temu 5, 6, 4 rozmowa, że najwyższa pora zbudować trzeci tor. Prawda? Gdynia-Kościerzyna, bo przez cały ruch, o czym my na wybrzeżu nie wiemy, idzie przez Gdańsk, przez Czef i dopiero potem skręca na południową Polskę. Dyskusja spowodowała, my zrobiliśmy dwie konferencje, bałtycki terminal kontenerowy jeszcze mocno zaangażowany. Sięgnęliśmy w Warszawie ministrów, wiceministrów, szefów kolejnictwa i nagle się okazało, że jak to? Oni spokojnie właściwie spali. Był jakiś projekt gdzieś tam, prawda, rozbudowy, że droga wyjściowa z portu Gdynia będzie. Dzisiaj można o tym mówić, bo ten projekt już jest w opracowaniu.
No dzisiaj już mamy dokładnie, ale też w samych portach i w okolicach Bydgoszczy mamy umowy, już tam
tak, już
trwają prace. Tak?
Te sprawy ruszyły, jak otwarto sobie oczy, jak Warszawa de facto otworzyła oczy, że te porty, które dają tak niesamowite dochody, o którym mówiliśmy, wcześniej się nie mówiło, muszą być dobrze skomunikowane. Dzisiaj już wiemy, parę dni temu została przyjęta specustawa, prawda, droga czerwona. Przecież ta droga, od lat się o niej mówiło, ona da dopiero szansę wyprowadzenia towarów z portu Gdynia. Portu Gdynia, który się rozwija. To, co powiedział wcześniej kolega, z wielką radością ja przyjmuję fakt rozbudowy portów, tak? Czy ustawy, która mówi o tym, że będą rozbudowywane. Oczywiście.
No i ustala taką, no powiedzmy szczerze, w miarę przyjazną dla inwestorów procedurę.
Zgadza
się. Wszystko ma być łatwiejsze.
Chciałbym za chwilkę usłyszeć, że za tą ustawą pójdą deklaracje, że to pójdzie 5 miliardów na Gdynię, czy 6, czy 7 miliardów na Gdańsk, bo to są na razie tylko czyste papiery, prawda? Nie chciałbym tego, broń Boże, łączyć z faktem, że jest to rok wyborczy. Bynajmniej ta ustawa jest bezcenna. Te poprawki, które zostały wprowadzone, fakt, że prawda, generalna dyrekcja przejmie trasę Kwiatkowskiego, z którą Gdynia nie miała żadnej szansy sobie poradzić jako miasto, no trudno w ogóle się dziwić, żeby
za
miasto...
Za duża, prawda, skala inwestycji,
żeby miasto utrzymywało drogę, która zasila gospodarczo państwo. Także ta specustawa z całą pewnością pomoże Gdyni w rozwoju gospodarczym. U nas się podaje w Trójmieście, że 1/5 właściwie mieszkańców Gdyni żyje z portu, z otoczenia portowego, o czym prawie się nie myśli, prawda? Zawsze to morze żywiło i bogaciło. Także te inwestycje w tej chwili planowane, port centralny w Gdańsku, port zewnętrzny w Gdyni, Szczecin-Świnoujście, my przyjmujemy z wielką radością. Z całą pewnością dobrym pomysłem było utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Z całą pewnością to spowodowało, że w Warszawie troszkę przebiła się ta myśl gospodarki morskiej, bo jednak wcześniej zawsze ona była jedną z wielu branż.
Gdzieś była to przyklejona. Tak?
Lokalnie, dokładnie. Ona była przyklejona. A w tej chwili to ministerstwo umie swoje projekty, jak widać, to po piątku przepuścić również przez komisje sejmowe, przegłosować. I mam nadzieję, że nie tylko przekop przez Mierzeję, myślę, że bardziej polityczny niż gospodarczy, da efekty, ale rozbudowa portów spowoduje, że my będziemy rośli w tej pozycji portów światowych, bo dzisiaj mimo wielkiej radości i olbrzymich w tej chwili już dochodów, dalej jesteśmy na 40. miejscu, prawda? Że jednak spójrzmy na mapę świata. No my jesteśmy małym krajem przy Morzu Bałtyckim. Daleko mamy do wyjścia, to jednak przez cieśniny do Europy i dalej na świat. Natomiast z całą pewnością branża gospodarki morskiej jest przyszłością. Tak jak kiedyś opadliśmy wszystko na węglu. Dzisiaj mówimy, że będziemy budowali farmy wiatrowe na Bałtyku. Wspaniała sprawa, tak? Tak, gospodarka morska, myślę, że będzie tym, czym była przed wojną i wojnie. Będzie żywiła i bogaciła.
A Mateusz Kowalewski, pytanie, czy ta rola Bałtyku, bo z jednej strony to rzeczywiście geograficznie patrząc, gdzie jest największy handel morski, to Bałtyk, Morze Północne. Możemy się obrażać, możemy się nie obrażać, ale w skali globalnej to są jednak obszary peryferyjne. Największy ten ruch jednostek pływających to jest na Pacyfiku i to cała Europa może się obrażać, ale tak po prostu wygląda światowy handel. Ale rola naszych portów, w ogóle akwenu Morza Bałtyckiego, ona będzie rosnąca, czy będziemy jednak gdzieś tutaj na uboczu? Jakie tutaj mamy perspektywy?
Znaczy, perspektywy mamy bardzo dobre. Myślę, że jakby ten globalny biznes, armatorzy, inne porty zauważyły poprzez to, że zaczęły tu wpływać te największe statki, największe kontenerowce. No, pojawiły się pierwszy taki naturalny, można powiedzieć, biznesowy ruch na rynku ropy naftowej. Naftoport zaczął w tej chwili skupować duże ilości, znaczy nasze rafinerie zaczęły skupować duże ilości ropy naftowej, które docierają do nas drogą morską.
To też, przepraszam, jest tak, ten naftoport jest swoistym fenomenem, bo przypomnijmy, to zaczynało się od jednego, dwóch stanowisk, tak, na zasadzie awaryjnej, a teraz nagle się okazuje, że tych stanowisk przybywało co roku, coś się działo i tak naprawdę no, mamy już całkiem spore możliwości przeładunkowe, tak? To jest ciekawy rozwój taki, tak, organiczny biznesu.
Rozwój naftoportu pokazuje też, w jaki sposób zmieniły się te polskie porty. Kiedyś naftoport tak naprawdę to był punktem przeładunkowym ropy rosyjskiej, całkowicie polityczny, nie miał odzwierciedlenia na rynku ropy naftowej, na kierunkach rynku ropy naftowej.
No i Rosjanie zablokowali wyjście przez Gdańsk, zbudowali ustługę, tak, i się skończyło.
A w tej chwili naftoport jakby to jest konsekwencja naturalnych wahań na rynku ropy naftowej. Przypływają tam statki z różnych destynacji. Kolejna sytuacja, no doskonała inwestycja. Na niespodziewaną skalę, bo teraz się okazuje, że wszyscy chcą budować terminale LNG, który my już terminal mamy. I w Szczecinie w piątek przypływa statek z Stanów Zjednoczonych z gazem LNG. I znowu, no, kolejna inwestycja, która pokazuje, że ten Bałtyk tak naprawdę nie musi być peryferią, tylko to może być na równych zasadach może konkurować z takimi portami jak Hamburg, Antwerpia.
No i my w Radiu Gdańsk będziemy się temu rozwojowi przyglądać, czyli no zagrożenia są, ale perspektywy także nie najgorsze. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Radiu Gdańsk gościli dzisiaj Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl i Wojciech Kodłubański, Krajowa Izba Gospodarcza. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.